Przewrotna była propozycja, jaką otrzymał Matatiasz i jego synowie. Przyjaźń z bałwochwalcą kosztem konfliktu sumienia. Wielu ludzi idzie na wojnę z własnym sumieniem. Wchodzi w konflikt sumienia. Naraża swoje sumienie. Nieraz przez wiele lat. Śmiem twierdzić, że sumienie to najbardziej schorowany narząd w człowieku. Sumienie. Ponieważ ciągle jest wystawione na wirusy, na toksyny, na wszelkie chorobotwórcze zdarzenia. Ciągle jest atakowany grzechem, sumieniem. I to, co się działo w mieście Modin za prześladowań, które rozpętał Antioch IV Epifanes, właśnie było próbą sumień. Nie wszyscy może pamiętają, ale w 1991 roku, kiedy papież był z kolejną pielgrzymką w Polsce, tematem tej pielgrzymki był dekalog i w parku Agricola, czyli w ogrodach przynależących do pałacu prezydenckiego obecnego, kiedy papież beatyfikował Rafała Chylińskiego, mówił o sumieniu, że egzamin z wolności jest przed wami, mówił do Polaków. A kiedy kanonizował Jana Sarkandra w czasie ostatniej pielgrzymki do ojczyzny, mówił, że Polska potrzebuje ludzi sumienia. I to wszystko, co się teraz dzieje, przez ostatnie lata zwłaszcza, ostatnich 10 lat, 15, to jest kryzys sumień. I nie tylko polityków, bo my jesteśmy skłonni przypisać winę tym 450 biedakom, którzy się kłócą o wszystko. Tak jakbyśmy my byli wolni od konfliktów sumień, od walki wewnętrznej, od niepokojów, od zwątpień, jakbyśmy nie mieli żadnych pokus, dylematów, rozdroży. To cały naród ma to przeżywa. Tylko że u nich to widać, bo media to pokazują. Ale gdyby tak kamerą pokazać nasze dylematy, jakie mamy, opowiadał mi wczoraj człowiek, nasz parafianin, kiedy wrócił do pracy, w kilku tygodniach choroby, to nagle się dowiedział. Kto się rozwiódł, kto się wyprowadził z domu, kto poszedł na odwyk, kto został zwolniony dyscyplinarnie, nagle się byłem szokowany, że w ciągu paru tygodni ludzie, z którymi pracowałem wiele lat, nagle poupadali. Sumienie. Najbardziej schorowany narząd, że tak powiem. To nie jest narząd, wiemy. Mówię to metaforycznie. Tak jak nerki czy wątroba. Zresztą nerki w Piśmie Świętym są symbolem sumienia, ponieważ filtrują organizm i sumienie ma tę samą funkcję. Filtrować wewnętrzny organizm człowieka. No więc zawsze będziemy mieli tę pokusę tych kompromisów ze światem, wchodzenia w jakieś przyjaźnie z bałwochwalcami, z tymi, którzy żyją w sposób pogański. Czyli Matatiasz wzywa do wierności i mówi, żeby nie odchodzić, odstępować od przymierza ani w lewo, ani w prawo, iść prostą drogą. Na jego oczach jakiś Żyd chciał złożyć ofiarę pogańskiemu bóstwu. I on go zabił, a ołtarz rozwalił. To jest bardzo radykalne podejście do problemu. Nie chodzi teraz może, żeby mordować innych ludzi, ale żeby ich w swoim sercu uśmiercić, czyli żyć, jakby ich nie było. Być może trzeba zerwać jakieś relacje towarzyskie z kimś i traktować go jak umarłego. Nie ma cię w moim życiu. To o to chodzi teraz. Nie ma cię w moim życiu. Nie ma dla ciebie miejsca. Nie spotykam się z tobą, nie rozmawiam. Koniec. Bo ty zagrażasz mojemu sumieniu. Ty zagrażasz mojej wierze. A ja nie chcę wiary tracić. Jeśli Jezus mówi w Ewangelii, a mówi, jeśli twoje oko jest powodem grzechu, to je wyłup, jeśli ręka lub noga, to ją odetnij. Lepiej dla ciebie jednookim, bez ręki, bez nogi wejść do Królestwa Życia, niż z dwojgiem oczu, z obiema rękami i z obiema nogami być potępionym. Mówi rzecz bardzo poważną. Na tym polega walka duchowa. Tu nie ma trzeciego rozwiązania, trzeciej drogi. Niedawno parlament niemiecki, Bundestag, uchwalił prawo, które mówi, że są trzy płci. Jest mężczyzna, kobieta i inna. I nie mówi jak. Każda możliwa. Taką, jaką sobie człowiek wymyśli. Otworzył furtkę. I teraz jakie będą tego konsekwencje? Dla Niemców i nie tylko dla Niemców, dla Europy. To ile tych płci jest? W Kalifornii na przykład, jeśli rodzic nie godzi się na zmianę płci dziecka, zostaje pozbawiony praw rodzicielskich. Przestaje być rodzicem. W innym stanie z kolei zmiana płci jest zakazana, ale w tak zwanym złotym stanie, czyli w Kalifornii, jest pozwolone. Przyjdzie to i do nas. Też będą się w parlamencie zastanawiać, czy można zmieniać płeć, czy nie można. Dzieciom. I to będzie problem. Próba sumień. Można, czy nie można. Jeśli człowiek został ochrzczony jako kobieta i zmieni płeć, to kim jest? Jest kobietą ochrzczoną? Czy chrzest jest nieważny? Trzeba sobie odpowiedzieć na takie pytania. A jak popełni przestępstwo jako mężczyzna, pójdzie do więzienia, pomyśle, że można zmienić płeć, to ma wyjść na wolność z tego powodu? Już nie jest mężczyzną? Zobaczcie, jakie problemy rodzą się. Tylko dlatego, że ktoś sobie dowolnie interpretuje płeć. I dzieci, które teraz mają kilkanaście lat, za 10 lat będą realnie ocierać się o te problemy. Teraz ich nie dotyczą może, ale za 10 lat. będą spotykać ludzi o zmienionej płci. Są rzeczy bardzo poważne. I te lektury z ksiąg machabejskich, które mówią o prześladowaniach, są niezwykle ważne, bo są ważnym światłem, jakiego Bóg udziela nam, żebyśmy nie błądzili. Słuchaliśmy o Eleazarze, który nie udawał, że nie je wieprzowiny. Słyszeliśmy o matce i siedmiu synach machabejskich. Słyszeliśmy dzisiaj o Matatiaszu. I to są przykłady krzepiące, ponieważ one pokazują, że można być wiernym swoim przekonaniom, niezależnie co myśli świat. Świat wymyśli jeszcze inne dziwne rzeczy, nawet nie wiemy jakie. A my mamy się trzymać Ewangelii. To jest nasz obowiązek moralny, trzymać się Ewangelii. Mówi dzisiaj Jezus, wprawdzie o Jerozolimie, to był pierwszy adresat, to byli mieszkańcy Jerozolimy, a dzisiaj jesteśmy my. Mówi Jezus, przyjdą na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele otoczą cię murem, oblegną i ścisną zewsząd. I będziemy doświadczać oblężenia. Środowisko, rodzina, sąsiedzi, media, celebryci oblegają nas. I chcą na nas wymóc zmiany nauczania. Te słowa się wypełniają. Powalą cię na ziemię, ciebie i twoje dzieci z tobą. I nie zostawią kamienia na kamieniu, nie uszanują żadnego z tych kamieni, żadnej konstrukcji, żadnej świątyni. Bo pierwszą świątynią jest człowiek. Ta z kamieni jest rzeczą względną, ta z cegieł jest świątynią, jest konsekrowana. Ale pierwszą świątynią jest człowiek. I chcą dokonać ludzie destrukcji człowieka, żeby ulegał porywom swoich namiętności, swoim subiektywnym przekonaniem. Tak chce i już. A potem tak nie chce i już. I nikt nie może mi zakazywać, czy chcę, czy nie chcę. Taka jest presja. Trzeba być świadomym tej presji. Oblegną nas nieprzyjaciele, otoczą zewsząd. Rodzice nie poznają swoich dzieci, bo poszły na studia. Wracają odmienione. I robią wielkie oczy. Nie tego ci dziecko uczyłam. Co się stało? No właśnie. Wyjechały za granicę. Wracają na święta. Już nie mają potrzeby, żeby pójść na pasterkę. Już nie rozumieją, czym jest post, Wigilia. W Niemczech nie ma postu. W Holandii nie ma postu. Gdzieś tam nie ma postu. Tylko u nas jeszcze jest. No jest i całe szczęście. I ma być. Tam nie ma rolat. A u nas mają być. I nie wieczorem, tylko rano. Taki jest sens rolat w Adwencie. Oblegną nas na różne sposoby. włączasz telewizję albo internet i widzisz to oblężenie. Trudno znaleźć jakąś sensowną lekturę dla siebie, jakiś sensowny film, jakąś sztukę teatralną, jakąś muzykę, która byłaby dla ucha. Ja już nie chcę słuchać, którą żonę ma jakiś celebryta. Naprawdę nie chcę o tym czytać. Nie mam takiej potrzeby, żeby śledzić tam jakieś życie wyniesione z domu na forum publiczne. Takie wybebeszenie. Jakim trzeba być egoistą, narcyzem, żeby zajmować uwagę innych ludzi, mimo woli, ale zajmować uwagę innych ludzi swoimi grzechami. Czym tu się chwalić? Żadnego wstydu. Żadnej skromności. Po prostu wszystko jest opowiadane. Po co? Starsi ludzie byli uczeni, że nie wszystko się mówi wszystkim, tylko niektóre rzeczy niektórym. Nie zwierzę się wszystkim, bo to nie ma sensu. Musi być też jakiś rodzaj sekretu, tajemnicy, która nas chroni. Urodzi się dziecko, od razu rodzice lecą do Facebooka. Robią mu setki zdjęć. Po co? Ciekawe, ile razy przyniosło to dziecko do świątyni. Ile razy udzielą mu błogosławieństwa przed snem. Ile razy się za nie pomodlą. To jest to oblężenie, że jeśli ktoś chce żyć w sposób prawy, skromny, ciągle jest atakowany, mimochodem, mimo woli, nie musi szukać, a jest atakowany. Dlatego trzeba się z tego wyłączać. Jak najmniej mediów w naszym życiu. Jak najmniej. Pierwsi chrześcijanie tworzyli własną sztukę. Własną kulturę stworzyli. Mozaiki, chorał. Rzeźbę. Swoją literaturę. Mistykę. Stworzyli. Żeby się karmić tym, co daje życie. I żeby nie przyjmować pokarmu pogan, który jest obcy i szkodliwy. Pomyślmy o tym. Nie wchodź w konflikt z własnym sumieniem.